Na pewno jest bardzo źle, chociażby w porównaniu do wielkości deficytu w ostatnich latach. Takich cudów to nie ma. To nie ma takich możliwości i umiejętności, aby rok do roku zwiększyć dochody z tego podatku o 50 miliardów złotych. Dług będzie rósł dużo szybciej niż poprzednio, czyli będziemy się po prostu szybciej jako całość, jako państwo, jako społeczeństwo po prostu zadłużać. Głupotami nas opowiadano nam, że jakieś tam JPEKi, jakieś instrumenty informatyczne, inwigilacyjne zwiększą dochodów budżetowych. To są brednie. Stare to jest, pani redaktor, wino i skrzypce są dobre. Prawo podatkowe tak byle jak robione, jak jest robione w Unii Europejskiej, starzeje się szybciej niż no, niektórzy twierdzą szybciej niż ma szansę wejść w życie.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu skupimy się m.in. nad kondycją budżetu państwa polskiego. A rozmawiałam z profesorem Witoldem Modzelewskim, prawnikiem, doradcą podatkowym, byłym wiceministrem finansów. Pokusimy się też o ocenę gospodarowania pieniędzmi obecnej i byłej władzy.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Dochody państwa mają wynieść ponad 632 miliardy złotych. Limit wydatków został ustalony na 921, ponad 921 miliardów, a deficyt budżetu ma nie przekroczyć 289 miliardów złotych. To są dane podane przez Ministerstwo Finansów i pan jako były minister finansów, co o tym sądzi? Jak to wygląda z pana perspektywy? Jest to źle, czy mogłoby być gorzej?
Znaczy, na pewno jest bardzo źle, chociażby w porównaniu do wielkości deficytu w ostatnich latach. To prawda, że w tym roku przerażeni byliśmy deficytem planowanym na 182 miliardy złotych. No i już to było przedmiotem, to było już stanem alarmowym. Teraz, kiedy mamy deficyt o 100 miliardów większy, rekordowy. Zresztą on jest trochę zaniżony, ponieważ zawyżono dochody budżetowe. Dam pani taki najprostszy przykład. Najważniejszy podatek ojczyzny naszej, czyli podatek od towarów i usług, ma przynieść w przyszłym roku prawie 350 miliardów złotych, czyli o 50 miliardów złotych więcej niż w tym roku. No, takich cudów to nie ma. To nie ma takich możliwości i umiejętności, aby rok do roku zwiększyć dochody z tego podatku o 50 miliardów złotych. Czyli deficyt jest, jeszcze ma takie kieszonki, czyli w zawyżonych dochodach podatkowych tkwi ukryty jeszcze większy deficyt. Tak jak można łatwo sprawdzić, bo internet jest dość okrutnym medium, kiedy na jesieni 2023 roku, to było chyba w Superekspresie, ale nie tylko, miałem okazję mówić o tym, że jeżeli będzie tak dalej szło, a jeszcze wtedy nowego rządu nie było, no to będziemy mogli mieć deficyt 300 prawie miliardowy. No i właśnie się no to sprawdza. To nie jest satysfakcjonujące. Pamiętajmy, wysokość deficytu tak duża, to znaczy, to jest dług będzie rósł dużo szybciej niż poprzednio, czyli będziemy się po prostu szybciej jako całość, jako państwo, jako społeczeństwo po prostu zadłużać. Będzie to dług, który kiedyś być może trzeba będzie spłacać.
Co się Pana zdaniem najbardziej przyczyniło do tego dużego długu? Jakie zachowania rządzących?
Zaniechania, pani redaktor, podatki. Żeby był mniejszy deficyt, to trzeba, są tylko dwie drogi. Redukcja wydatków publicznych lub zwiększenie dochodów budżetowych, albo te dwie drogi naraz. Wiemy, że jesteśmy w Unii Europejskiej, pewnej tendencji, pewnych rewindykacji historycznych, chociażby tych, które zobowiązują, tak, zobowiązują państwo polskie do zwiększania wydatków, a nie do redukcji. No, ja nawet klasa polityczna, która się przecież wzajemnie wyniszcza, ale co do jednego punktu jest zgodna, to co zostało obywatelom dane nie będzie im odebrane. Łącznie z tym, wiadomo, sztandarowym 800+, a nawet będzie dane więcej, czyli raczej na zmniejszenie wydatków, no w ogóle nie mamy co liczyć, one będą rosły. Więc trzeba zwiększać dochody budżetowe. A dochody budżetowe można zwiększać w taki oto sposób, że się o nie dba. Podatki to nie jest jakiś samograj, żeby użyć takiego kolokwialnego określenia. One wymagają ciągłego doskonalenia, poprawiania, zwłaszcza, że jak każda rzecz ludzka psuje się bardzo szybko, a takich chętnych do psucia systemów podatkowych to mamy w świecie aż za wielu. Tak zwany międzynarodowy biznes, który zajmuje się ucieczką od opodatkowania, często operuje budżetami porównywalnymi z wielkością dochodów nawet mniejszych państw, czyli przeciwnik jest bardzo groźny, a poza tym nie bardzo umiemy z nim podjąć tak zwanej, no tak skutecznej walki. I przecież no, głupotami nas opowiadano nam, że jakieś tam JPK-i, jakieś instrumenty informatyczne, inwigilacyjne zwiększą dochodów budżetowych. To są brednie, tak mówiąc najbardziej po prostu. Przecież zaniechano podstawowej rzeczy, jakim podstawowego obowiązku publicznego każdego państwa, jakim jest dbałość o dochody budżetowe. Dbałość, czyli poprawianie tego, co popsuto, a poza tym przede wszystkim nie popsucie tego, co już nie psujmy dalej tego, co popsuto, a przede wszystkim pewnej kompetencji, merytorycznej wiedzy. No, to, że na przykład obywatel będzie przesyłał do Urzędu Skarbowego swoje ewidencje, nie ma żadnego wpływu na wielkość dochodów budżetowych, a takie rzeczy nam się na przykład do dzisiaj, już dzisiaj mało kto to opowiada, ale nawet takie rzeczy opowiadano nam przez 10 lat i niektórzy nawet w to uwierzyli. Zaniechanie nawet roczne, już nie mówiąc kilkuletnie zaniechanie w dbałości o poprawianie, pielęgnację systemu podatkowego, mści się natychmiast. No pani redaktor, w zeszłym roku w VAT-cie zwiększono do wypłaty tak zwanych zwrotów. VAT ma zwroty, tylko chodzi o ich skalę, na kwotę 219 miliardów złotych. Przypomnę, że w roku 2021 zwrócono 113, czyli przez dwa lata zwroty skoczyły o 100 miliardów złotych, praktycznie o 100%. To świadczy o tym, że nikt nie zarządzał tym skutecznie, chroniąc interes publiczny, no bo w ten sposób ci, którzy uczciwie płacą, finansują tych, którzy otrzymują nie zawsze należne zwroty tego podatku.
A ile, panie profesorze, pana zdaniem potrzeba czasu, żeby poprawić budżet?
Budżet jest jednak takim dzieckiem dobrego albo złego systemu, prawda? Ile trzeba? No, pani redaktor, po pierwsze to trzeba cały czas robić, to się nie da, tu nie ma okresu wakacji, to trzeba cały czas poprawiać, no bo to się psuje, no wszystko co tworzy człowiek, stare to jest pani redaktor, wino i skrzypce są dobre, natomiast prawo się starzeje, już prawo podatkowe tak byle jak robione, jak jest robione w Unii Europejskiej, starzeje się szybciej niż, no, niektórzy twierdzą szybciej niż ma szansę wejść w życie, czyli w okresie vacatio legis już się zestarzało. To wymaga, żeby politycy, klasa polityczna, nie jestem politykiem, nie jestem po żadnej stronie, więc dystansuję się od sporów popisu między sobą. Powiem najprościej. Podatki powinny być w tej zasadniczej swojej funkcji, czyli funkcji fiskalnej, elementem pewnej zgody politycznej. To są niepopularna polityka. Polityka podatkowa skuteczna jest z istoty niepopularna. Więc w związku z tym niech klasa polityczna zgodzi się co do tego, że warto dbać o skarb, jak to kiedyś mówiono, skarb, czyli skarb państwa, czyli dochody budżetowe i przede wszystkim nie bać się tego, nie bać się, że te działania mogą być niepopularne, ale one są konieczne, bo władza to nie tylko polega na tym, że się każdemu na co dzień musimy podobać, a jeśli chcemy się na co dzień podobać, rządzą nami codzienne notowania i sondaże, to tu szansy na dobrą politykę podatkową nie ma. Nie ma, po prostu nie ma, obiektywnie nie ma. To jest niepopularne, jeżeli jest skuteczne, to jest niepopularne, bo ci, którzy korzystają ze słabości systemu, bardzo szybko pochwalą władzę za to, że wprowadza rozwiązania korzystne dla podatników, prawda? Tylko nawet wiadomo dla których. Dlaczego mówię o tym w tym kontekście? To jest proza polityki. Proza. Podatki to jest proza polityki, ale bez umiejętności udźwignięcia tego ciężaru, czyli również bycia niepopularnym, będziemy wszyscy zadłużać się i przerzucać na przyszłe pokolenia no ciężar naszych wydatków, no bo co to jest dług publiczny? W przyszłości trzeba będzie to spłacić, czyli naszym dzieciom, a czasami nam na starość, a już niektórzy są starzy, więc wtedy ci dzieciom przerzucamy ciężar naszych dzisiejszych wydatków. Czy tak można żyć? Można oczywiście, bo tak żyje cała stara Europa, no ale niekoniecznie jesteśmy na ten wzorzec skazani.
Wspomniał Pan o byle jak robionym prawie podatkowym przez Unię Europejską. Czy mógłby Pan tutaj naszym widzom wymienić, co takiego najgorszego jest Pana zdaniem wdrażane w życie?
Pani redaktor, po pierwsze wiara w to, że inwigilacja obywateli zwiększa dochody budżetowe. To są jakieś niewiarygodne nonsensy. To jest jakaś, no tak jak mówi, moi studenci mówią, to jest Matrix, prawda, że czym więcej narzucimy na obywateli obowiązków informatycznych, którzy będą oni musieli tam wszystko robić, prawda, podatki, że to powoduje, że czym więcej będzie obowiązków informatycznych, tym więcej będzie dochodów budżetowych. To w ogóle polega na tym, że ktoś to mówi, nie ma o tym zielonego pojęcia, ale za to tworzy, ulega pewnym wpływom biznesowym. Prawo podatkowe nie jest wolne od tej oczywistej, no niektórzy twierdzą patologia, ja powiem przypadłości systemów prawnych, że na ich kształt mają wpływ interesariusze, czyli interesariusze kształtują prawo nie w interesie publicznym, bo w interesie publicznym może kształtować prawo tylko władza, jeżeli ten interes publiczny rozumie. A co do zasady, na podatkach, no tak zwany biznes podatkowy i legislacyjny jest rzeczą znaną. To nie jest żadne moje odkrycie, tylko chodzi o skalę tego negatywnego wpływu. Jeżeli ważniejsze od efektywności fiskalnej systemów podatkowych jest ich informatyzacja, to znaczy, że jeszcze się w dodatku mówi już nieprawdę, no bo to jest najzwyklejsza nieprawda, że czym bardziej będą scyfryzowane podatki, tym będą większe dochody budżetowe, to znaczy, że ktoś nie rozumie tego, co robi. Nie rozumie, a poza tym jest jeszcze znacznie poważniejsza rzecz. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej to już jest kilkadziesiąt lat, nawet łącznie z okresem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, no to można powiedzieć od lat 60. zeszłego wieku harmonizujemy podatki z takim oto skutkiem, że to jest najbardziej patologiczny system podatkowy świata, bo lukę w VAT to zna tylko VAT unijny. Tam i skalę, że 1/4 dochodów jest utracona, bo nawet do takiego poziomu skala ucieczki od opodatkowania tu ma miejsce. To jest nieudana operacja. Ja nie jestem antyunijny, żeby znowuż tam mi ktoś łatek nie przylepiał. Ja się po prostu tym zawodowo zajmuję i mogę powiedzieć, jeżeli byśmy umieli to zrobić, znaczy ta organizacja byłaby w stanie tworzyć niepatologiczny system, to by go chyba dawno stworzyła. Czyli czy jest możliwość stworzenia niepatologicznego, niedziurawego systemu zharmonizowanego? Pewnie jest taka możliwość. Tylko jak do tej pory jest to możliwość potencjalna, a nie rzeczywista. Sądzę, że po prostu od harmonizacji podatków to powinniśmy się raczej oddalać, no bo wiadomo, że to, co do tej pory wniosła harmonizacja, to masowa ucieczka opodatkowania, luka podatkowa, no i te wszystkie nieskuteczne i takie jałowe walki, wojenki o uszczelnienie podatków, które nie daje żadnego uszczelnienia, czego najlepszym przykładem jest właśnie unijny VAT Polski roku pańskiego 2023. i 2024, który przewiduje gigantyczne przyrosty, których nie są te przyrosty dochodów, które są realizowane. Ja wiem, że o Unii Europejskiej u nas się opowiada ideologicznie, prawda, że jesteś za Unią, za wyjściem, od razu każdy tam powie, że to za wyjściem. Ja się patrzę na to po owocach, jakie są skutki tego wysiłku legislacyjnego, prawa harmonizującego te podatki. No są w większości przypadków nieskuteczne, skomplikowane, chaotyczne, a poza tym najważniejsze, nieefektywne fiskalnie. Nikomu nie są potrzebne nieefektywne podatki, ponieważ wtedy lepiej, żeby ich nie było. Podatki, które nie przynoszą dochodów budżetowych, są naprawdę, naprawdę nikomu niepotrzebne.
Na koniec tej naszej pierwszej części rozmowy, panie profesorze, czy mógłby się pan pokusić o wypunktowanie obecnej i przeszłej władzy, władzy, która rządziła? Chodzi mi o gospodarowanie pieniędzmi przez nich. Już troszeczkę w naszej rozmowie wymieniał pan różne rzeczy, ale jakby pan mógł tak zebrać to i wypunktować.
Po pierwsze, odsunąć od wpływu na dochody budżetowe tych wszystkich, którzy interesariuszy, którzy są zainteresowani destrukcją tego systemu. No wie pani, jeżeli ekspertami oczywiście w cudzysłowie, którzy naprawiają patologiczny system podatkowy, są firmy zajmujące się ucieczką do opodatkowania, no to rzeczywiście to już nie jest Matrix, tylko to jest groteska. Czyli po pierwsze odsunąć, to wiem, że to jest trudne, nie ulegać, oni będą próbować nie ulegać ich wpływom, to po pierwsze. Po drugie, to są rzeczy wbrew pozorom powszechnie znane, nie mówię nic oryginalnego. Po drugie, trochę się na tym znać. To naprawdę, to nie jest nauka, ale to jest pewna wiedza. Wiedza, która jest, zarówno jest tu wiedza pozorna i wiedza wiarygodna i wiedza niewiarygodna. Czyli trzeba, w ogóle to jest ważna sprawa, nie tylko w podatkach i nie tylko w prawie podatkowym, w ogóle w działalności publicznej. Czy wiarygodnym jest ten, kto ci władzo podpowiada, czy nie pozostaje w konflikcie interesów. Jeśli ktoś zajmuje się zawodowo ucieczką do opodatkowania, to nie wybieraj go jako eksperta, któremu wierzysz, że on, bo politycy, panie redaktor, nie muszą się znać ani na podatkach, ani na obronności, ani się nie muszą znać na ochronie środowiska. Do tego są ludzie, którzy się na tym znają. Tylko czy oni działają w dobrej wierze, czyli trzeba umieć odróżnić wiedzę pozorną od wiedzy zniekształconej interesami niezgodnymi. Ci ludzie mają prawo mieć interesy i walczyć o swoje interesy niezgodne z interesem publicznym, ale w interesie publicznym jest władzy, jest to, żeby w interesie władzy jest działać w interesie publicznym, a to nie zawsze jest takie proste. I po trzecie, może najbardziej zabawne, co teraz powiem, na jakimś sensie, to jest trochę ironia oczywiście, pani redaktor, ale powiem to najlepiej. Robić to rzadziej, ale za to z dłuższym okresem zastanowienia, bo byle jakość legislacyjna to jest w ogóle coś przerażającego. Byle jakość, czyli takie zasypanie nas tysiącami zbędnych przepisów, których przecież nie zawsze tak było. Kiedyś nowelizowano ustawy podatkowe raz do roku, teraz się nowelizuje kilkanaście nawet razy w roku. Czyli rządzenie nie polega na zasypywaniu obywateli ilość nieprzemyślanymi i siłą rzeczy niemądrymi, no bo jednak wierzymy w to, że czas pozwala na refleksję. Nie każdy jest dzięki przez upływ czasu mądrzejszy, ale niektórzy są, więc w związku z tym ograniczyć tą biegunkę legislacyjną, biegunkę poglądów, tych wydawanie 30-40 tysięcy interpretacji urzędowych rocznie, to jest wszystko absurd. Jeżeli by władza zahamowała tę lawinę o 2/3, sądzę, że znacznie więcej osiągnęlibyśmy my jako obywatele, byśmy mieli znacznie lepszy, znaczy komfort, jeśli nawet nie komfort, to jakąś wygodę bycia podatnikiem i obywatelem, a władza będzie miała z tego lepsze efekty fiskalne niż z tego zalewu tandety. To jest, ktoś kiedyś powiedział szmelc, to chyba jeden z dziennikarzy, że jesteśmy zalewani szmelcem legislacyjnym. No jeżeli czyli, a ja bym dodał jeszcze dodatku interpretacyjnym, czy mniej szmelcu, takie dość banalne, tym naprawdę lepiej.
Jeżeli chcesz otrzymać ekstra materiał do tego wywiadu, dołącz do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu lub stań się częścią naszego zespołu i wesprzyj kanał. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.